był pierwszym czarnoskórym posłem w Polsce. Teraz ogłasza, że będzie kandydował na prezydenta Nigerii. Kim jest John Godson, były protestancki pastor i czy w polskiej polityce jest miejsce dla niekatolików? To jest program Idź Pod Prąd, dogrywka. Kornelia Chojecka, zapraszam. Moim i Państwa gościem jest pastor Paweł Chojecki z Kościoła Nowego Przymierza w Lublinie. Witam Cię serdecznie.
Niespodzianka.
Dzisiaj będziemy mówić o...
Żartuję sobie, witam Państwa bardzo serdecznie.
Protestantach w polskiej polityce. Już teraz zachęcamy Was do zadawania pytań, pisania komentarzy na czacie. Do nich przejdziemy w drugiej części programu. A my zaczynamy od Johna Godsona, można powiedzieć kilkanaście lat temu, bardzo barwnej postaci w polskiej polityce. Najpierw był związany z Platformą Obywatelską, później z Jarosławem Gowinem tworzył Polskę Razem, a później nawet z PSL-em. W 2015 roku powrócił do Nigerii, gdzie zaczął prowadzić Rancho. A teraz napisał na Twitterze: właśnie poinformowałem, że będę kandydować na urząd prezydenta Nigerii w powszechnych wyborach w 2023 roku. Czy jesteś zdziwiony?
No nie, choć nie śledziłem przez ostatnie, no już parę lat, bo to dość długo od tej ostatniej odsłony, czyli PSL-owskiej, posła Godsona. Przypominam, że Godson to jest jego takie przybrane nazwisko, no to jest ewangeliczny chrześcijanin, nowonarodzony chrześcijanin, stąd te imiona Abraham, Godson, no to chyba nie muszę pokazywać skąd pochodzą, że to właśnie z Biblii, także no rzeczywiście jeśli chodzi o taki marketing polityczny, to dobrze wygląda, zresztą widzicie, że już nawet ze swoim nazwiskiem na plakacie tym wyborczym robi taki no Godson i tak dalej, nie? Także widać, że ma smykałkę do tego typu spraw, że jest takim człowiekiem dość obrotnym w polityce, szczególnie w marketingu.
Nie tylko polityk, ale również wykładowca akademicki, rolnik, był również protestanckim pastorem Kościoła Bożego w Chrystusie i prowadził misję pielgrzym w Łodzi.
Dokładnie to się tak zrobiło, że zgłosił się do jakiejś organizacji misyjnej jeszcze w Afryce i no, dotarł do Polski, troszeczkę osamotniony. Próbował zakładać kościół. No, jak widać, nie za bardzo to wyszło. Wtedy przerzucił się na troszeczkę działalność tę akademicką, uczył, zdaje się, angielskiego na Uniwersytecie Łódzkim. Tam dostał też mieszkanie od miasta Łódź. I wtedy najpierw działalność samorządowa. Widać, że ludzie go polubili. On tak chciał, taki usłużny, otwarty, dobry kontakt. Wtedy to był jeszcze czas, że taki egzotyczny kandydat był taką, można powiedzieć, maskotką. Wszystkie kamery na niego i przychylność, bo rzeczywiście w Łodzi miał bardzo dobre notowania, dostał się z Platformy Obywatelskiej.
Długo był związany z Platformą Obywatelską, ale jednak w 2013 roku to tematy światopoglądowe go poróżniły z tą partią. Po krytyce teorii ewolucji mówił między innymi, że nie pochodzi od ameby, krytykował również związki partnerskie. Wtedy odszedł z Platformy Obywatelskiej i przeszedł do Polski Razem Jarosława Gowina. Dlaczego myślisz, dzisiaj powinniśmy rozmawiać o jego postaci? Jakie miał znaczenie w polskiej scenie politycznej?
No, po pierwsze, on dość tak swobodnie, śmiało odwoływał się do Boga i Biblii, do Jezusa Chrystusa. Mówił o zbawieniu, mówił właśnie o teorii ewolucji, że jest fałszywa, że on uważa, że to Bóg nas stworzył, że nie pochodzi od ameby. Zobaczcie, tutaj pewna analogia. My taką akcję nie pochodzę od małpy. I tu różni Ziemkiewicze widać, że no, mieli mu to za złe. Do tego jeszcze kwestie obyczajowe, normy moralne, jeśli chodzi o związki partnerskie. Tutaj też stał na stanowisku Nowego Testamentu i z Platformy wyleciał. Widać, że Platforma wtedy coraz bardziej skręcała z tej partii początkowo takiej niby konserwatywnej, czy przynajmniej takiej nieliberalnej, przechodziła coraz bardziej na pozycje liberalne, no a on miał te swoje przekonania wyprowadzone z Biblii jako ewangelikalny, nowonarodzony chrześcijanin, no i się przestał mieścić w tej formule Platformy Obywatelskiej. Znalazł przytulisko w partii Jarosława Gowina, to tak coś między PiS-em a Platformą, nie?
Był wiceprezesem tej
nawet
partii.
No to nie była zbyt duża partia i no
tam później przekształciła się w Porozumienie.
W Porozumienie, także tutaj też tu mógłby sobie, że tak powiem, być, bo i do dzisiaj tam wiem, że przynajmniej ze Śląska Cieszyńskiego luteranie są w partii Porozumienie Jarosława
wykluczony
Gowina, ale został
Polski
wykluczony
razem po tym, jak zagłosował za udzieleniem wotum zaufania dla rządu Donalda Tuska i z początkiem lutego 2015 roku związał się z Polskim Stronnictwem Ludowym. I
no,
tutaj
wtedy to już ostro o tym mówiłem, że to widać, że nie ma takiego rozeznania na polskiej scenie politycznej. No jednak PSL bardzo mocno związany jest z PRL-em i tu już, że tak powiem, to była końcówka jego kariery. Ale jeszcze ciekawostka, nie wiem, czy państwo wiedzą, jak on sobie tłumaczył to, że zagłosował za Tuskiem. Jakoś tak, no dla mnie pokrętnie jednak mimo wszystko, że tak sobie coś mu tak się tam czy zrozumiał, czy no nie chcę powiedzieć objawiło, bo aż tak to nie, bo on nie był w tę stronę zielonoświątkową, tylko że no tak jakoś twierdził, że tak zrozumiał, że Jezus by to tak się zachował i żeby go nie odrzucać tam tego Tuska, no to nawet dla partii Jarosława Gowina było za dużo.
Teraz ciekawy sygnał. Janusz Piechociński, były szef PSL, zareagował na wiadomość, że John Godson będzie kandydował na prezydenta
Nigerii. Chyba chcą mu robić kampanię.
Napisał: John, proszę o nadesłanie materiałów promocyjnych i bierzemy się do roboty. Jak rozumiesz tę wypowiedź Janusza Piechocińskiego? Jest to jakaś oferta polityczna?
Nie, no to jest sympatyczny żart. John Godson był jakiś chyba rok temu, czy jakoś tak, nie tak znowu dawno, przyjechał do Polski sprawdzić, czy jest szansa, żeby znowu zaistniał w polityce. Zdaje się, że rozmowy z różnymi pewnie partiami, czy dawnymi przyjaciółmi, znajomymi z tych partii, no rozwiały mu te, że tak powiem, dylematy. Stąd widać, że chyba na tym gospodarstwie nie za bardzo tam no jakoś
teraz
albo go nosi,
próbuje w Nigerii,
albo nie za bardzo mu się układa. Chciał wrócić do Polski i tu myślał o jakiejś no, odnowieniu kariery politycznej. Ale no, myślę, że to już nie ten czas, wybito mu to z głowy i stwierdził, że no to w tym momencie będzie kandydował na prezydenta Nigerii. Zobaczcie, tu miał być posłem, znaczy był i ewentualnie myślał o tym, żeby znowu być polskim posłem, a tam idzie na prezydenta.
Myślisz, że ma szansę?
Myślę, że ma szansę. To jest, mówię, taki dość sprytny człowiek w te klocki wizerunkowo-polityczne. Nie znam bezpośrednio dzisiaj sytuacji w Nigerii, ale myślę, że taki no, człowiek, który był też i w Europie, w parlamencie i tu on ma już tytuł doktora, no tam jak z czego, no to tam nie wiem, ale no takie różne ma atrybuty, które myślę, że mogą dać mu spore szanse, szczególnie, że do tej kampanii, do samych wyborów jest jeszcze no, ponad 2 lata.
Tutaj, jeśli patrzymy na jego losy w Polsce, to w 2014 roku John Godson założył Fundację Chrześcijański Ruch Społeczny i chciałam cię zapytać, jak patrzysz na to ze strony duchowej. On był protestanckim pastorem, przyznawał się do swojej wiary w Jezusa Chrystusa, a jednocześnie mocno angażował się w politykę. Czy jest to jakaś nadzieja, że jednak w Polsce jest miejsce dla protestanckich polityków?
No, dwie kwestie. No, widać, że mu nie wyszło z założeniem kościoła, nie? I dużo lepiej się odnalazł w polityce. To tak oceniam dwuznacznie, nie? Bo no, mówię, nie znam go blisko, nie znam wszystkich jego motywów, ale no to mi się troszkę nie podoba. Nie? Chyba myślał, że tak jak w Nigerii stosunkowo łatwo jest założyć kościół, szczególnie jak misjonarze jacyś z zewnątrz przyjeżdżają, to w Polsce pójdzie podobnie. No to spotkał się, że tak powiem, ze ścianą i podejrzewam, że stwierdził, że dużo łatwiej żyć jako działacz społeczny, jako polityk. Także no nie najlepiej to oceniam. Szersza sprawa to jest, jakie jest miejsce ewangelicznych chrześcijan w polityce, bo protestanci, tak powiem, naszym katolickim widzą z grubsza mówię, tego głównego nurtu dzielą się na takie dwie grupy. Pierwsza grupa no to są ci protestanci z kościołów historycznych, to jest kościół luterański, kościół kalwiński głównie. Niekiedy jakieś tam odmiany, niekiedy się tam łączą, tam w Niemczech różne były takie próby tam łączenia, no ale z tych dwóch nurtów luterańskiego, od Lutra i od Kalwina, można tak powiedzieć, to są protestanci historyczni, no z takich najbardziej znanych osobistości, to jest na przykład Cezary Gmyz, nie w polityce, ale blisko, bo dziennikarz polityczny, to no tu już troszeczkę, no nie będę się chwalił, znaczy w sensie to nie tam wielka chwała, no ale premier Buzek, no to też jest luteranin. Dzisiaj w parlamencie, zdaje się, w PSL-u jest pani Pacławska, chyba z Warmii i Mazur, to ona też jest z kościoła luterańskiego, to jest ta pierwsza grupa. No my to tak na nich mówimy, znaczy my chrześcijanie, ci ewangelikalni czy biblijni, że to są nominalni protestanci, ze względu na to, że tam jest też chrzest niemowląt, tam zwykle Pasławska, przepraszam, przekręciłem nazwisko, pani Pasławska, chrzest niemowląt, można powiedzieć dziada pradziada, czyli urodzisz się w rodzinie luterańskiej, no to jesteś luteraninem i tak dalej. Nie ma tam tej decyzji wyboru, czy chcesz iść za Jezusem, czy nie, tylko raczej tak jak w katolicyzmie, później mają coś takiego jak bierzmowanie, to się nazywa konfirmacja, czyli jakby potwierdzenie tej decyzji, ale my ich nazywamy chrześcijanami nominalnymi. Oni dość łatwo wchodzą w te kościoły luterański czy kalwiński, dość łatwo wchodzą w ekumenizm, tutaj tam sobie dialogują z kościołem rzymskim, raczej można powiedzieć nie ewangelizują czy nie nawracają ludzi, choć tu są chlubne wyjątki, na przykład luteranie mają bardzo taki prężny kiedyś projekt, teraz to tam może już troszeczkę w dobie internetu on nie jest tak prężny, ale tak zwany Dzień Gielów, nie? Takie tygodnie ewangelizacji. To naprawdę była wielka, masowa impreza.
Można powiedzieć, zaistnieje w polskiej
świadomości. Wielu ludzi tam przyjeżdżało i tak dalej. No i druga grupa to są chrześcijanie, ci ewangelikalni albo można powiedzieć, czy biblijni, czy mówimy nowonarodzeni. Nie? To jest ten ruch, który rozpoczął się troszkę później. Oczywiście na bazie reformacji, czyli tego, co zrobił Luther, Calvin i inni, Zwingli i inni reformatorzy, ale jednak poszli daleko głębiej, jeśli chodzi o powrót do Biblii, a odejście od katolicyzmu. Bo w kościołach luterańskich to jest tak, można powiedzieć, oni są w pół drogi. Pewne rzeczy Luther jeszcze zachował z katolicyzmu, a pewne zmienił. No najważniejszą, że zbawienie jest tylko i wyłącznie przez wiarę w Chrystusa, nie przez sakramenty, nie przez członkostwo w kościele, nie przez dobre uczynki. No to tę podstawową prawdę Luther wydobył i ona jeszcze niekiedy jest głoszona. Na pewno w dokumentach luterańskich jest, a no nie zawsze tam wszyscy sobie z niej zdają sprawę. No a później poszło to jeszcze dalej. Zerwano z chrztem niemowląt, czyli że w wieku już świadomym, najlepiej dorosłym człowiek decyduje o tym, czy chce być w danym kościele, czy chce być zbawiony, czy chce iść za Jezusem. Nie? I to są te kościoły, ich nazywano w czasach mniej więcej reformacji i później anabaptystami, nie? Że oni tam się powtórnie chrzczą, bo nie uznawali tych chrztów niemowląt ani w kościołach tych katolickich, ani też w tych kościołach luterańskim, kalwińskim i tak dalej. Także tu bym rozdzielił te dwie rzeczy, bo widać, że dla luteran to jest już tradycja, no kilkaset lat w Polsce ten kościół istnieje, ma wielkie zasługi, jeśli chodzi o utrzymanie przy Polsce, przy polskości przede wszystkim, wszystkim Śląska Cieszyńskiego, bo tam była niemiecka, katolicka, można powiedzieć, akcja, żeby wynarodowić mieszkańców Śląska Cieszyńskiego i właśnie ci luteranie polscy oparli się tej katolickiej, niemieckiej, znaczy austriackiej germanizacji i polskość przetrwała właśnie w kościołach protestanckich. Stąd tak krzywdzące są te kucypały, które na przykład opowiada Jarosław Kaczyński, że Polak to katolik, że Polska to, że Kościół katolicki to stoja polskości, że poza Kościołem katolickim to jest nihilizm. Nie, na Śląsku Cieszyńskim jest dokładnie odwrotnie. Tam właśnie zdrada była łączona z Kościołem rzymskim, a to właśnie te lutry jak gdyby trwały przy Polsce. Także Kościół luterański ma miejsce w polskiej polityce. Wymieniłem tu kilku polityków, dziennikarzy i tak dalej.
Ale jeśli chodzi o protestantów biblijnych, to jest rzadkość. Chciałam cię zapytać, bo nie tylko wśród protestantów, ale szczególnie w tych kościołach protestanckich istnieje takie przekonanie, że polityka to jest coś brudnego. Ty nie byłeś jeszcze posłem, ale angażowałeś się wiele lat w politykę, w działalność różnych partii politycznych. I jakbyś wyjaśnił protestantom, szczególnie dzisiaj, dlaczego warto się angażować w politykę i jak to powinno konkretnie wyglądać? Czy konieczne jest na przykład zapisanie się do jakiejś partii?
No, można tak powiedzieć, że polityka to są sprawy wspólne, sprawy polis, nie? Czyli weźmy na poziomie miasta, gminy, wioski, nie? Czyli na przykład, czy ma droga być przez środek wioski, czy obwodnica obok wioski, nie? No i teraz ludzie muszą zdecydować. No i teraz chrześcijanie mówią, nie, to jest brudny temat, my się nie będziemy do sprawy polis, czy naszej wsi, nie, do sołectwa, czy gminy, nie będziemy się w to wtrącać. No to każdy powie, no toż to jacyś głupi, no przecież tam mieszkają, chodzą do tych samych sklepów, po tych samych ulicach, no to powinni brać udział ci ludzie w decydowaniu, czy ma ta ulica pójść taka, czy na wierzchnię damy taką. No to są proste sprawy, nie, takie małe sprawy, powiedzmy, samorządowe. Tu może by się tam część tych oponentów angażowania się chrześcijan w politykę nawet się zgodziła. No ale właśnie polityka to jest sprawa polis, tylko już teraz na przestrzeni całego narodu, znaczy na przestrzeni całego kraju i związano już z całym narodem, a nie z tą malutką ojczyzną, wioską, tam sołectwem, miasteczkiem czy gminą. Także to jest oczywistość, no, że nic o nas bez nas. No, no jak za nas ma ktoś decydować? Jeszcze druga rzecz. No, mówi się, że chrześcijanie są światłością świata. Nie? No to jeśli się wycofają z polityki, to kto będzie decydował o sprawach, które będą wszystkich dotyczyć, także nas? No będą ludzie, którzy nie mają tego światła od Chrystusa. Będą ludzie, którzy żyją w grzechu, w mroku i tak dalej, i tak dalej. Jeśli chrześcijanie by no, taką masową akcję, że absolutnie do polityki nie
Czyli
idą.
Czyli na przykład w najbliższych wyborach jakbyś zachęcał protestantów, żeby próbowali przynajmniej znaleźć się na listach wyborczych.
To jeszcze nie, to aż tak, to nie jest takie łatwe przełożenie. Jakby to było w Stanach Zjednoczonych, to tak bym to robił, a w Polsce wybory to jest pewna ustawka, to jest jeszcze ten komunistyczno-katolicki nieład, zwany okrągłym stołem i tutaj to troszeczkę jest
to jak
inaczej.
Protestanci mają się przebić?
No poczekaj,
polityce.
Zaraz, to jeszcze chciałem ostatni taki najważniejszy może argument dla katolików, znaczy przepraszam, nie dla katolików, tylko dla tych protestantów, którzy nie chcą się mieszać w politykę, to znaczy miłość do innych ludzi. Czyli jeśli możesz zrobić coś dobrego, jeśli masz wiedzę, masz talent, masz moralne kwalifikacje, żeby na przykład ludzi poprowadzić albo im mądrze doradzić swojej społeczności, nie? Oni nie są wszyscy protestantami, nie? Jest tam powiedzmy 2%, 20% jak na Węgrzech, no to już tam różnie, czy tam 50% jak w Stanach Zjednoczonych, no ale tam protestanci, czy ci ewangeliczni protestanci stanowią część społeczności. Mają jakiś talent, jakąś wiedzę, jakieś zdolności moralne czy przywódcze, żeby pomóc tej społeczności. No to czy miłość do bliźnich nie powinna kierować cię do wykorzystania tych talentów, żeby usłużyć tej swojej społeczności lokalnej, powiatowej, wojewódzkiej, czy z poziomu całego państwa, nie? To, czyli też argument miłości jest, myślę, bardzo ważny, żeby to wziąć pod uwagę. Oczywiście, jakbyście zaczęli czytać Biblię pod tym kątem, zróbcie sobie to do protestantów, taki challenge. Weźcie sobie na przykład Księgę Przysłów i podkreślcie tam wszystkie wersety, które mówią bezpośrednio o działaniach politycznych, czyli podatki, zarządzanie państwem, król, ministrowie, słudzy króla, system wojny i tak dalej. No to to są wszystko elementy, którymi zajmuje się polityk, nie? To zobaczcie sobie w jednej księdze, księdze przysłów Salomona, ile tam razy jest mowa o tego typu działaniach, a potem powiedzcie, że chrześcijanie nie mogą się angażować w politykę. No to to już będziecie mieć, myślę, za sobą ten test. Oczywiście w Nowym Testamencie, nie w takim nasileniu, bo tu wybrałem księgę, która najwięcej mówi o polityce, żeby ten challenge był w miarę szybki do zrobienia. Oczywiście jakby przeanalizować mowę Jezusa, mowę apostoła Pawła, listy, czy na przykład Dzieje Apostolskie, no to przecież Dzieje Apostolskie, to czytaliśmy tu razem, zaczynają się od kontry, od wojny z władzą polityczną, bo akurat im zabraniają głosić Ewangelię, bo obraża obyczaje żydowskie. Paragraf 196 wytoczyli. Przecież to obraża uczucia religijne faryzeuszyn. Cóż, jak tu o tym Chrystusie, że zmartwychwstał i że tu do świątyni już nie trzeba chodzić? Toż to nie można tak głosić. Noż to tak właśnie było. Także polityka cały czas jest obecna w Biblii. To jest wynalazek sowiecki. To jest wynalazek towarzysza Stalina, który chciał mieć z głowy chrześcijan. Mógł ich albo wsadzić do gułagu i wymordować, albo, można powiedzieć, wykastrować mentalnie. No to jedno i drugie robił. Na jednych, jak nie podziałała kastracja mentalna, no to do gułagu i w łeb, no a pozostali, no to już mu jedli z ręki i mówili, że tu tylko komuniści mogą się w politykę angażować.
Zachęcasz protestantów, żeby angażowali się w politykę, ale jak to konkretnie miałoby wyglądać? Co trzeba zrobić, żeby Polacy w ogóle zobaczyli takich protestantów, którzy chcą działać na rzecz Polski, na rzecz dobra narodu?
Już to wiesz, chyba to trzeba konferencję zwołać, nie? No pierwsze to oglądać telewizję, iść pod prąd, nie? To tak od razu mogę z rękawa, że tak powiem, sypnąć. Po pierwsze, będziesz poinformowany. Po drugie, będziesz brał udział w debacie nad najważniejszymi kwestiami politycznymi. Po trzecie, będziesz się szkolił do tego, żeby być może niebawem odegrać jakąś rolę polityczną na poziomie samorządowym, niższym, wyższym, wojewódzkim, czy także na poziomie krajowym.
Zacząć orientować się.
Zacząć się orientować. Myślę, że tu każdy z naszych widzów się zgodzi, że telewizja Idź pod prąd to jest dobre miejsce, przynajmniej na początek.
Jerzy Cieślar pisze, miał podobne propozycje jak pastor Paweł Chojecki, to jest o Johnie Godsonie. Gdyby był katolikiem, mógłby daleko zajść w polskiej polityce. Czy myślisz, że to, że był protestantem, mu jakoś przeszkodziło?
Ależ oczywiście. Pozdrawiamy Śląsk Cieszyński, pozdrawiam Luteran i naszych widzów też z tego kościoła i z tej okolicy, bo na Śląsku Cieszyńskim to kościołów jest protestanckich bardzo, bardzo dużo. Tu właśnie Jurek mówił, że chyba około 50 w samej Wiśle. No to jest, mają rozmach.
Jest moc.
Jest moc. Oczywiście niektóre to już pewnie nie istnieją i tak dalej, ale rzeczywiście tam buzuje, to życie duchowe buzuje. Także to, że poseł Godson doszedł do aż tak wysoko w polskiej polityce, mając poglądy podobne do mnie, nie? No bo tu zobaczcie, i teoria ewolucji, sprawa zbawienia, sprawa obyczajowości, no to praktycznie to, co słyszycie w telewizji Idź pod prąd. I teraz porównajcie dwa opisy. Opis mnie i Kościoła Nowego Przymierza, który ta sama telewizja, TVP Info, nie? Prosimy, jak TVP Info, jak opowiada o pastorze Chojeckim czy telewizji Idź pod prąd? No proszę. Tajemnicza lubelska sekta, nie? To jest, zobaczcie, o tych samych mniej więcej ludziach, jeśli chodzi o wiarę, bo tu z Abrahamem Godsonem niewiele by mnie różniło.
A nie nazwali go sekciarzem.
A zobaczcie, jak piszą o nim, jak cieplutko, jak miniutko. Mówią, że tutaj pastor, że takie poglądy, że taki sympatyczny i tak. Jak czytałem ten artykuł, mówię, zobaczcie, to nawet te dziady w TVP Info potrafią pisać po ludzku i potrafią życzliwie opisać
i
człowieka.
Później, można protestanta poczekaj, nie nazwać sekciarzem.
A potem ci sami ludzie piszą o mnie i o naszym kościele. Już tu tajemnicza sekta z Lublina, już tu spiska piana się toczy u Pereiry, czy kogo tam jeszcze, kto o tym zdecydował. Czy to nie jest rasizm? No warto by taką tezę Warto by taką tezę zbadać. Dlaczego czarnoskórym pośle, człowieku, pastorze, który mówi to samo, co my, można pisać neutralnie albo nawet ciepło, a o mnie to zawsze trzeba mówić sekta i jakieś tam, i tajemnicza jeszcze do tego. Kiedy cały czas jesteśmy codziennie z wami w waszych domach.
Ciekawe, czy Rafał Ziemkiewicz też wyśmiewałby się z byłego posła Johna Godsona. Mariusz Borucki pisze, czy dziś w Polsce i Unii Europejskiej nie jest politycznie łatwiej funkcjonować jako homoseksualista czy inny trans, niż jako konserwatywny biblijny chrześcijanin?
No ależ oczywiście, to jest proste pytanie, no to i prosta odpowiedź. Też chyba taki zamiar był naszego widza, że to jest pytanie retoryczne, ale jeszcze wrócę do Jurka i do Śląska Cieszyńskiego i do miejsca w polityce. Jurek mi powiedział ciekawą rzecz, mówi luteranie, bo myśmy tu bardzo krytykowali luteran za to, że głosują, nawet potrafią na palikota niektóre luterańskie wioski głosować, nie? Albo ogólnie na partie takie lewicowe, tam różne SLD, tam dość dobre wyniki miewa, Platforma.
Pojawiają się też takie głosy, no jak PiS, przecież PiS jest tak mocno związany na przykład z księdzem Rydzykiem.
No właśnie, bo ci luteranie, oni się bardzo mocno sparzyli na różnych współpracach czy kontaktach tego typu z katolikami, nie? Oni mają naprawdę złe doświadczenia i tu mógłbym długo odpowiadać, ale lepiej jak może kiedyś ktoś z luteran zechce skorzystać z naszego zaproszenia i troszkę o tym opowie, jakie brzydkie rzeczy tam się dzieją ze strony katolików w stronę luteran i dlatego oni bardzo nieufnie reagują na partie takie konserwatywne, katolickie. Nie? I zresztą my tu, choć nie ze Śląska Cieszyńskiego, tylko z Lublina i tu do Warszawy mamy blisko, to prawie sypialnia Warszawy, bardzo dużo ludzi przecież pracuje z Lublina w Warszawie i dojeżdża do domu, przyjeżdża na weekendy. Też dokładnie na naszej skórze, na własnej skórze tegośmy doświadczyli. Film Krzyż jest tego najlepszym dowodem. Można zobaczyć najpierw zwiastun filmu Krzyż, to wydaje mi się, że przynajmniej 60% tego filmu, może troszkę więcej, to są wypowiedzi ludzi z naszego kościoła. Pan Pospieszalski z Ewą Stankiewicz robili tam ten film, byli zachwyceni nami, filmowali nas, tam pokazywali pod pałacem namiestnikowskim, jak różne pikiety. O, tu widzicie, ja jeszcze jako taki nastolatek, nie? Też mam nastoletnie córki tutaj. Jeszcze i pół naszego kościoła, albo niekiedy cały na tych manifestacjach. To jest 2010 rok, wtedyśmy byli nastolatkami, o widzicie, Kornelia. Ona się nie zmieniła, ja trochę. No ale no tak to już bywa. Ale potem wyobraźcie sobie, że ci sami ludzie, po pierwsze zaraz przycięli z tego zwiastuna, to niewiele więcej już było w tym filmie. Chociaż zwiastun, to zaczęli mnie, to co to będzie o was film? Myśleli, że film Krzyż to o nas będzie, nie? Mówię, no nie wiem, przecież nie widziałem tego filmu, no ale ze zwiastuna to wyglądało, że to tam będzie przynajmniej z połowa to działalności naszego kościoła, jeśli chodzi o upamiętnianie Smoleńska. Kiedy już była premiera, patrzę ten film, to... No to tak tam zostało może z 10-15%.
Czyli jest miejsce dla protestantów, ale do pewnego momentu.
Ale właśnie. I tu się rozpoczęły schody. Bo ci sami ludzie, którzy mi się na szyję niekiedy rzucali, po paru miesiącach udawali, że mnie nie znają. Wow. Tu i redaktor ten Skowroński z Wnet, to bardzo podobna sytuacja, nie? Ja zbaraniałem. Mówię, ktoś musi, że tak powiem, nam obszczywać nogawki, nie? Że ktoś musi robić jakąś robotę, żeby nas, można powiedzieć, w jakiś sposób oczernić w tych środowiskach, że ludzie, nasi przyjaciele, frendowaliśmy się, oni nagle ledwo dzień dobry ci odpowiedzą, nie? No i jedna z nich, to mówiłem o tym, Ewa Stankiewicz wreszcie się zdobyła na szczerość i powiedziała: słuchaj, ja miałem przez ciebie bardzo wiele kłopotów. Przez to, że ciebie lansuję, że w tym filmie Krzyż i tak dalej, nie? No jakich kłopot? Co ja złego tu znowu zrobiłem? No nic, wydaje mi się, że cały czas robię to samo. A on mówi, ale ty krytykujesz papieża. Ja mówię, Ewa, no ale myśmy się chyba o prawdę o Smoleńsku mamy bić, a nie o to, co ja myślę o papieżu. Nigdy z tobą o tym nie rozmawiałem, ani ty ze mną i do tej pory nam to nie przeszkadzało. No ale widzisz, no ja nie mogę. Czyli przyszedł jakiś taki, że tak powiem, dyżurny, smutny pan i tam, gdzie myśmy się pojawiali, od razu pojawiał się on. No, tej propozycji towarzysza Brauna, że ja, jest dla mnie miejsce w polityce i oczywiście, ale tylko jeden taki, na jedno kolanko, żebym zmienił wiarę
ale
na katolicką.
Można powiedzieć, że to było kilkanaście lat temu, że dzisiaj pozycja Kościoła katolickiego no, znacznie się pogorszyła
właśnie
w Polsce,
dzisiaj,
także może ta sytuacja się powoli zmienia.
Dzisiaj może oni zaczną nas prosić, ale czy my będziemy chcieli? Czy my będziemy chcieli? Bo myślę, że teraz jest właśnie czas na kościoły biblijne. To zresztą już od 5 lat powtarzamy codziennie, wymachując Nowym Testamentem. Polacy, sięgnijcie do Nowego Testamentu i zobaczcie, czy ktoś was nie robi w jajo. Czy to, że cały episkopat jest do dymisji, jakśmy wczoraj mówili, to jest przypadek czy norma? Bo Jezus powiedział, dobre drzewo nie będzie wydawało złych owoców. Proste, test jest prosty jak 2 razy 2. Wczoraj jednemu z katolickich intelektualistów go zadałem. No to zobaczcie, jest nie można przejść dalej, nie? Że tu następuje blokada pewnego sposobu myślenia. Nie? Ale myślę, że wielu Polaków tę blokadę już przełamało, a zaraz następne 1000 ją przełamią. I w tym momencie wchodzenie do partii katolickich to jest przyjmowanie tego garba grzechu Kościoła rzymskiego na siebie. W tym momencie trzeba szukać nowej formuły. Albo jakaś partia, która nie jest jakaś formuła jakiejś konfederacji, nie mówię tutaj o, wiecie, o tych tam Braunach, narodowcach i tego, ale jakiejś gdzie protestanci biblijni szczególnie, o luteran oczywiście też zapraszamy, ale przyjdą na równych prawach jak nasi rodacy katolicy. Tylko na taką opcję mogę się zgodzić.
Także zachęcamy was do kontaktu. Piszcie na kontakt@idzpodprad.pl. Niech to będzie dobra puenta dzisiejszego programu Idź Pod Prąd, dogrywka. Naszym gościem pastor Paweł Chojecki. Dziękuję ci za udział.
Dziękuję tobie i państwu.
Dziękujemy wam. I zapraszam na 19:00 serwis informacyjny, a o 20:30 studium Ewangelii Jana. Do zobaczenia.